Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Patrząc na ten rok kalendarzowy Chelsea i Franka Lamparda, można zastosować starą jak świat metodę szklanki, która albo jest w połowie pełna, albo do połowy pusta. Z odmłodzonym zespołem początkujący wciąż menedżer osiągnął Ligę Mistrzów. W niej odpadł z późniejszym triumfatorem, co powodem do wstydu nie jest. Dodatkowo ściągnięto kilku wielce utalentowanych zawodników, dających prawo do optymistycznego spojrzenia na przyszłość zespołu. Ale teraz spójrzmy inaczej. W tym samym roku Chelsea wpuściła po przynajmniej 3 gole z Southampton, West Bromem, Sheffield United, West Hamem, z Bayernem dwukrotnie, z Liverpoolem aż 5. Jeśli Londyńczycy utrzymają fatalną dyspozycję w obronie, to w tym sezonie stracą na jego koniec około 68 goli, co w porównaniu do poprzednich rozgrywek byłoby drugim najgorszym wynikiem. A przecież wtedy Chelsea Lamparda nie funkcjonowała zbyt dobrze w obronie, o czym znów świadczą wspomniane wyniki, ale też fakt, że pod względem straconych bramek skończyła je na 11 miejscu. Weekendowe spotkanie Southampton nie jest więc idealnym momentem na zastanowienie się, co wpływa na nieskuteczność Chelsea w defensywie, tylko po prostu kolejnym przykładem potwierdzającym problem. W ostatnich miesiącach zresztą tematowi poświęcono w Anglii sporo czasu, na przykład tłumacząc wszystko fatalną dyspozycją Kepy, który w ubiegłym sezonie zatrzymał tylko 55% strzałów celnych przeciwnika. Obwinianie jednostek to najczęściej stosowana metoda przez kibiców i trzymając się ostatniego meczu, trudno czasem nie przyznać im racji, gdy widzi się, jak przy drugim golu dla gości zachowali się Kurt Zuma oraz wspomniany Kepa. Jednak czemu ich nieudolne akcje są napiętnowane bardziej niż to, co zrobił Kai Havertz przed końcem pierwszej połowy, łatwo tracąc piłkę pod własną bramką, gdy zespół był mocno otwarty, nieprzygotowany do reakcji i też skończyło się golem. Recenzja gry defensywnej Chelsea wymaga więc dobrej metody, szerszego spojrzenia, analizy tego, co na boisku i w liczbach. Zacząłem od najprostszej rzeczy do zrobienia, czyli obejrzałem wszystkie akcje, po których Chelsea traciła bramki w 2020 roku. Wnioski można oczywiście podzielić na ogólne i bardzo szczegółowe. Mógłbym przecież stwierdzić, że problemem są indywidualności, bo w takiej wewnętrznej klasyfikacji błędów najczęściej właśnie pomyłki obrońców kończyły się utratą gola. To żadne odkrycie, wystarczy rzucić przecież banałem, że futbol to gra błędów i skoro ktoś ma okazję do strzału, to jego rywal gdzieś przed chwilą podjął złą decyzję o wślizgu, ustawieniu się kroku w lewo lub w prawo. To byłoby kuszące, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę pomyłek czy Antonio Rudigera, czy Kurta Zumy, czy Andreasa Christensena, ale też zbyt proste. Musimy wgryźć się w tę analizę jeszcze bardziej. Stąd pierwsza rzecz z tych ogólnych wniosków, która może być ważniejsza, bo dotyczy tego, że nie ma jednej sytuacji, z którą Chelsea sobie nie radzi. Równie wiele bramek traci po atakach pozycyjnych rywali, jak i ich kontrach. Doliczając stałe fragmenty, również te bezpośrednie, mamy niemal idealny rozkład na te trzy aspekty. A to już nie tylko tyczy się wyłącznie umiejętności obrońców, lecz także tego, który ich do meczów przygotowuje. To już nie te czasy, gdy jakiegoś szkoleniowca stopu definiuje się wyłącznie po tym, jakiego ustawienia używa. To nie tylko kwestia rosnącej uniwersalności taktycznej zespołów, piłkarzy, jak i samych trenerów, lecz również świadomości odbiorców. Kibice lepiej czytają grę, widzą, że u jednego menedżera częściej drużyna gra wysokim pressingiem, a u innego w niskim. Frank Lampard jest tego dobrym przykładem, bo nie jest uwiązany do konkretnego ustawienia. Nawet w poprzednim sezonie było tylko kilka przypadków, gdy trzymał się jednego rozwiązania przez okres dłuższy niż 3 mecze. Patrząc na obecne rozgrywki, widzieliśmy już i 1-4-2-3-1 i 1-4-3-3, a z Brighton na starcie to było nawet 1-4-4-2. Jednak już preferowany sposób gry jest bardziej przejrzysty w jego przypadku. Krótko mówiąc, Chelsea chce być aktywna, chce grać wysokim lub średnim pressingiem, ale ma też czuć się pewnie przy piłce, niekoniecznie dążąc do jak najszybszego zakończenia akcji. Tak przynajmniej się wydaje. Po remisie Southampton zresztą Lampard mówił najwięcej nie o pomyłkach w defensywie, lecz o tym, że jego zespół zawiódł w zarządzaniu meczem. Nie potrafił odzyskać kontroli pod pressingiem rywali, ani nie dostosował się do wskazówek udzielonych w przerwie, by szukać bardziej bezpośrednich rozwiązań. Gdy Lampard zostawał szkoleniowcem Chelsea, to wskazywano, że poprzednio prowadzona przez niego drużyna Derby County traciła niemal najwięcej goli w Championship po kontrach rywali. Tak jak wspomniałem, teraz nie jest to takie oczywiste, zwłaszcza że ciekawą zmianę w grze Chelsea pokazują statystyki akcji defensywnych. W poprzednim sezonie pod względem liczby doskoków do pressingu w strefie wysokiej i średniej Londyńczycy byli na 5. miejscu. Obecnie są na 10. Gdy porównamy już pressing w strefie niskiej, czyli pod własną bramką, to z lokaty 4. od końca Chelsea awansowała na 5. najwyższą. Zupełnie jakby receptą Lamparda na deficyty w defensywie z poprzedniego sezonu było obniżenie pressingu i bardziej zdecydowany atak na własnej połowie, o czym świadczy również ponad dwukrotny spadek w liczbie prób odbiorów pod bramką przeciwnika. To nie jest też tak, że obrona Chelsea przecieka, choć mecz Southampton sugerowałby coś innego. W poprzednim sezonie pod względem liczby wpuszczonych goli Londyńczycy byli w drugiej połowie tabeli, jednak spoglądając na klasyfikację goli oczekiwanych rywali w ich meczach, czyli XG against, to nagle Chelsea wskoczyłaby na 5. pozycję, mając nieznacznie gorszy wynik od mistrzowskiego Liverpoolu. Jednak to zespół Lamparda stracił 12 goli więcej niż wynikałoby to z modelu statystycznego. W tym sezonie jest z tym gorzej, ale to dopiero 5 spotkań. Zresztą i tak już wynik bramek straconych jest gorszy o ponad 2 niż wynikałoby to z jakości stworzonych przez rywali szans. Przed meczem z Sevillą Lampard wskazywał, że odkąd prowadzi Chelsea, to tylko Manchester City dopuścił przeciwników do mniejszej liczby strzałów. Problem polega na tym, że w przypadku Londyńczyków najwyższy odsetek tych prób kończy się golem. Anglik twierdzi również, że problemy w grze defensywnej wynikają ze specyfiki sezonu, braku właściwych przygotowań, możliwości treningu i posiadania wszystkich zawodników nawet przez kilka dni razem, by spokojnie pewne schematy przećwiczyć. Jednak to nie zmienia faktu, że są elementy, które nie funkcjonują od dłuższego czasu, a również dotyczą organizacji gry. Weźmy pierwszy przykład z brzegu. W poprzednim sezonie Chelsea straciła znacznie więcej goli po stałych fragmentach gry, niż wynika to z modelu XG rywali. Co to oznacza? Właśnie złą organizację, brak odpowiedzialności i determinacji w kryciu. Oceniając gole stracone przez Chelsea w tym roku, dodałem więc kolejną klasyfikację. Złe zachowanie obrony przy dośrodkowaniach z gry lub przy podaniu wycofanym spod linii końcowej. Czyli są to te wszystkie chwile, gdy napastnik lub skrzydłowy przeciwnika albo wygrywa pojedynek z obrońcą Chelsea, albo jest nieobstawiony. W efekcie, wliczając stałe fragmenty gry, okazuje się, że takich goli Londyńczycy stracili niemal połowę. Przypomnijcie sobie 3 gole strzelone przez Southampton i West Brom, bramkę zdobytą przez Tottenham, trafienie Sadio Mane z Liverpoolu. No i nie wszystko można zrzucić na Kepę. Nie wszystko rozwiąże postawienie na Mendiego. Tu dochodzimy do kwestii indywidualnej. Zmiana na lewej stronie po transferze Bena Chilwella jest zdecydowanie na plus w porównaniu do Emersona i Marcosa Alonso. Z kolei po prawej stronie wydaje się, że pomimo błędów, które popełnili w tym roku, Reece James i Cesar Azpilicueta dobrze się uzupełniają możliwościami w kontekście tego, czego w danym meczu potrzebuje na tej pozycji Lampard. Dlatego zdecydowałem się za pomocą algorytmów Smarter Scout porównać 4 środkowych obrońców Chelsea, wyłączając Thiago Silvę, do Virgila van Dijka. Holender jest ze zrozumiałych względów wzorcem, najłatwiejszym punktem odniesienia także ze względu na pewne podobieństwa w stylu gry Chelsea i Liverpoolu. Jak więc wypadają Zuma, Christensen, Tomori i Rudiger? Najłatwiej stwierdzić, że o ile Van Dijk w statystycznym ujęciu ma 3 najważniejsze aspekty w grze obrońcy na najwyższym poziomie, czyli odzyskiwanie posiadania przez przechwyty lub zebranie piłki niczyjej, skuteczność pojedynka w powietrzu oraz utrzymanie piłki, o tyle wskazana czwórka ma 2 z 3 wymaganych cech na niezłym lub wysokim poziomie, a 3. na słabym. Przypomnę, że Smarter Scout ocenia styl gry danego zawodnika na skali od 1 do 99 punktów. Van Dijk w poprzednim sezonie miał odzyskiwanie posiadania na poziomie 97 punktów, utrzymanie piłki 88, a grę w powietrzu 77. Zaczynając od Zumy widzimy, że on, o ile nieźle radzi sobie w odzyskiwaniu, gra agresywnie i blisko przeciwnika, to pod względem odzyskiwania piłek i gry w powietrzu wypadał słabiej, odpowiednio mając to na poziomie 72 i 54 punktów. Rudiger jeszcze słabiej, 52 i 28 punktów. Christensen, zwłaszcza w tym pierwszym elemencie, prezentował się słabo, dostając ledwie 14 punktów. Z kolei Tomori za grę w powietrzu miał przyznane ledwie 30 punktów. Istotna różnica w kwestii stylu bronienia jest widoczna w dwóch innych statystykach. Pierwsza to przeszkadzanie przeciwnikowi, czyli próby odbiorów, wybicia piłki, faule i tym podobne działania. W tym względzie Van Dijk ma tylko 7 punktów, a z obrońców Chelsea tylko Christensen notuje poniżej 70. Z czego to wynika? Van Dijk po prostu lepiej czyta grę, wie kiedy zainterweniować, a kiedy na przykład cofnąć się bliżej własnej bramki i tam lepiej się ustawić, zareagować. Dlatego pod względem jakości gry defensywnej Smarter Scout ocenił jego umiejętność na dwukrotnie wyższym poziomie od Zumy. Większe niż osiągnięcia Tomoriego czy Rudigera, co jest też oczywiste. O ile stoperzy Chelsea są bardziej aktywni i skuteczni w przeszkadzaniu, tak również wskazuje Smarter Scout, to ten trudny do zdefiniowania statystykami element gry pozycyjnej wychodzi im znacznie słabiej, a to już ma swoje odzwierciedlenie w tym, ile i jakie gole traci Chelsea. Można do tego podejść dwojako. Najstarszy z tej czwórki obrońców Lamparda jest Rudiger, który ma 27 lat i jeszcze nie zagrał minuty w tym sezonie. Zuma, Christensen i Tomori są odpowiednio o rok, 3 i 4 lata młodsi. Może dlatego menedżer odstawił najstarszego, bo nie sądzi, że Niemiec rozwinie się na tyle, by pewne błędy już się nie powtarzały. Gdy Van Dijk był w wieku trójki, która obecnie gra, to albo był jeszcze zawodnikiem Celtiku, albo zaliczał drugi sezon w Premier League, dopiero stając się klasowym obrońcą, wchodząc w swój szczyt formy. Lampard potrzebuje oczywiście efektów swojej pracy z obrońcami prędzej niż później. Do 2022 czy 2023 roku może nie być już menedżerem Chelsea, jeśli ta będzie traciła tyle goli, ile obecnie. Anglik zresztą jednoznacznie wskazuje, gdzie jest problem i nie uważa, by jego zespół jako całość funkcjonował bez piłki źle. To bardziej kwestia braku koncentracji, błędów technicznych jednostek zawodzi go najbardziej. Najważniejsze w najbliższej przyszłości Chelsea będzie więc to, czy zdecyduje się on na kolejny kompromis w stylu gry swojej drużyny, czy pójdzie z falą, którą zwłaszcza w Premier League obecnie obserwujemy. To może jednak sprawić, że zauważalna już w poprzednim sezonie dysproporcja między atakiem i obroną w jego zespole będzie po prostu coraz większa. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Moje teksty znajdziesz na portalu Łączy Nas Piłka i w tygodniku Piłka Nożna. Jestem także na Twitterze @mzachodny i na facebookowej stronie Zachodny do Tablicy. Do usłyszenia.